Słuchajcie, kontynuujemy studium Filipian, listu do Filipian. Co było na ostatniej lekcji? Co pamiętacie?
Chrystusowe umysły.
Co?
Nastawienie Chrystusowe umysłu na podstawie na przykładzie Pawła Tymoteusza i Epafrodyta.
No i co tam pamiętamy z tego? Co kto pamięta? Jedną rzecz niech każdy powie.
Panu się cieszy, że Filipianie trwają w wierze.
To fakt, natomiast dzisiaj zrobimy może inaczej trochę. Ja bym chciał, żeby kto tam pamięta, nie tyle wnioski, co zastosowanie, co zapamiętaliście dla siebie. O tak.
Nie szukać tego, co swoje, a tego, co Chrystusowe i tego, co cudze, tak? Tego, co brata i siostry. Mm-hmm. Widać to wyraźnie w postawie Pawła, który pomimo, że Epafrodyt był mu na pewno potrzebny, to jednak miał wzgląd na jego tęsknotę i wzgląd na Filipian, którzy się martwili i dlatego go odesłał. Szukał tego, co czyjeś, a nie tego, co swoje.
Zniżał się, a nie wszystkich stawiał na swoim poziomie. Co jeszcze pamiętacie? Właśnie z takich praktycznych rzeczy.
Jaki był stosunek do, kiedy ja przechodzę jakieś trudne doświadczenia, jakie mam? Czy potrafię cieszyć się z tego, że braciom i siostrom, że Bóg im błogosławi, w sensie, że oni mają, nie wiem, są radośni, tak? Przychodzą jakieś radosne chwile. Czy jakby, bo Paweł, pomimo, że był w więzieniu i cierpiał, wielokrotnie cieszę się z tego, że inni wierzący trwają w wierze, że
nie zazdrościł.
Że no, cieszył, potrafił cieszyć się z błogosławieństwa Bożego.
No, kto jeszcze co pamięta?
Czy tęskniesz za braćmi, siostrami, których długo nie widziałeś?
Co jeszcze?
I czy jesteś jednomyślny z braćmi i siostrami? Tak jak oni byli jednomyślni.
Tak.
W definicji Chrystusowej.
Tak.
Czy jesteś wierny i sumienny w tym, co robisz, tak jak Tymoteusz?
Co jeszcze pamiętacie? Dobrze jest mieć notatki, co?
Dobrze.
Papier dłużej wytrzyma, to mówią.
Potrafię zrobić coś dla innych kosztem siebie.
Tak. To z innej strony troszeczkę to, co Rafał powiedział. Dobrze, słuchajcie. Idziemy dalej dzisiaj. Mamy pod rozwagą treść rozdziału trzeciego, który jest nierozerwalnie związany z wcześniejszymi i z późniejszym, tak? Natomiast wchodzimy w taki dość trudny temat, który można, jest niebezpieczeństwo, że można źle zinterpretować. I no, będziemy starali się, żeby jak najlepiej go zobaczyć, zrozumieć. Będę starał się was naprowadzić, tak jak rozumiem, a wy sprawdzajcie, czy idziemy dobrą drogą. Bo to jest fragment, na który często się powołują ludzie. Często się powołujemy przy innych fragmentach i ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym jest mowa. I żebyśmy, kiedy nawet będziemy używać tych fragmentów na poparcie jakichś tez, to żebyśmy potrafili to zrobić we właściwy sposób.
I właściwie używali danego fragmentu.
Tak, to jest bardzo ważne, bo czasami chcemy przekazać jakąś myśl i nasuwa nam się kilka fragmentów. Ale nie wszystkie mówią o tym. I teraz jeśli użyjemy fragmentu, który rzeczywiście o tym mówi, to on ma moc sam w sobie. Dlaczego? No bo on o tym mówi. Natomiast czasami używamy fragmentów, albo słyszymy, jak się używa fragmentów, które fajnie pasują, ale tylko i wyłącznie wyrwane z kontekstu. A jeżeli spojrzymy na kontekst, to okazuje się, że ten fragment mówi o czymś innym i może nie przystawać do sytuacji, którą chcemy zobrazować. I dlatego chciałbym, żebyśmy się, jak będziemy się pochylać, żebyśmy dokładnie, na spokojnie, cierpliwie spróbowali sobie odpowiedzieć na pewne pytania, zanim przejdziemy do takiej gruntownej analizy tego fragmentu. Ja podzieliłem to rozważanie tego całego rozdziału i najpierw musimy sobie wyjaśnić, zrobić takie lekcje wprowadzające, żeby pewne rzeczy sobie omówić. Kiedy do nich przejdziemy, to żebyśmy wiedzieli, o czym jest mowa. Jak sobie sięgniecie do obserwacji ogólnej, kiedy mamy list, rozdział trzeci, to mamy tak. Tytuł rozdziału, który ja mam. Jednomyślni polegający na Chrystusie, dalecy od polegania na własnej sprawiedliwości. I mam ten rozdział podzielony tak. Chluba w Chrystusie i poleganie na sprawiedliwości Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, gwarantem zbawienia. W skrócie. Następna rzecz, o której ten rozdział mówi. Unikanie złych ludzi i niepoleganie na własnej sprawiedliwości sprawa na przykładzie Pawła. Czyli mamy te rzeczy połączone. Chluba w Chrystusie, poleganie na sprawiedliwości Boga. Następne, poleganie, unikanie złych ludzi i niepoleganie na własnej sprawiedliwości. A trzecie to jednomyślność w biegu do nagrody w górze. I naśladowanie wzorowej postawy Pawła. I czwarte, poleganie na ciele i doprowadzenie i dogadzanie ciału prowadzi do zguby. I o tym generalnie mówi ten rozdział. Z grubsza. I teraz będziemy sobie pewne rzeczy omawiać, tak jak tutaj jest. Będziemy je omawiać. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali ten rozdział i kiedy go sobie przeczytamy, to ja powiem, co będziemy robić. Dobra? Także jeśli ktoś miałby chęć przeczytać ten rozdział, 23, rozdział 3 cały, 21 wersetów, to proszę bardzo. Proszę.
W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do Was o tym samym mnie nie męczy, a dla Was jest bezpieczne. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja. Obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz. Co do gorliwości prześladowca Kościoła, a co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie żebym to już osiągnął albo był już doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jednoczynie, nie zapominając o tym, co za mną, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych? Tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej. A teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami Krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała w hańbie, jest w hańbie, myślą oni o tym, co ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Dobrze, dziękuję. I teraz tak. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie spróbowali, nie wiem, czy wszystko zdążymy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali sobie wynotować synonimy, czyli wiecie, co to są synonimy? To są różne określenia tego samego, tak w skrócie mówiąc. Żebyśmy wynotowali sobie kontrasty, czyli na przykład, zły, dobry, to jest kontrast w tym sensie. I żebyśmy sobie wynotowali porównania. Tak dość ogólnie, bo coś do czegoś jest przyrównane. Na przykład bieg do mety ze zdążaniem do nagrody. No Paweł nie biega w zawodach. To nie są fizyczne, takie normalne zawody sportowe, ale Paweł to porównuje. Tego typu porównania. I jak gdyby wstępnie się nad nimi zastanowimy. Chodzi o to, że kiedy przejdziemy do tych zagadnień, żeby te rzeczy były dla nas oczywiste, żebyśmy nie musieli wtedy sobie tłumaczyć, dlaczego ja na przykład mówiąc, nie wiem, pokładam ufność ciele i mówię, że to się równa własna sprawiedliwość, a wy w tym momencie sprawdzacie, czy tak rzeczywiście jest. Rozumiecie, o co chodzi? Bo będziemy to omawiać i żeby to już tego nie trzeba było udowadniać, żeby to po prostu już było oczywiste. A kolejna rzecz, którą chciałbym zrobić, bo nie wiem, czy dzisiaj to zdążymy, bo chciałbym, żeby to było pomału, to chciałbym, żebyśmy omówili kwestię obrzeski. Dlaczego? Bo ona tu się pojawia i teraz jeśli zobaczycie Biblię Gdańską, to werset drugi nie mówi strzeżcie się obrzezywaczy. W starej Biblii Gdańskiej. Strzeżcie się rozdarć. Tak? Inaczej jest troszeczkę przetłumaczone to słowo. Natomiast tu strzeżcie się obrzezywaczy i dalej mówi, bo my jesteśmy obrzezani. Więc kontekst bardziej wskazuje na te strzeżcie się obrzezywaczy. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy dowiedzieli się, Paweł, my jesteśmy obrzezaniem. Co to znaczy, że my jesteśmy obrzezaniem? To co to znaczy? O jakim on obrzezaniu mówi? To co my jesteśmy obrzezaniem? Bo Paweł mówi dość tajemnicze słowa i oczywiście w pierwszym takim impulsie na żywca tak zwanego próbujemy coś tam tłumaczyć. Ale ważne, żebyśmy się zastanowili, co Paweł przez to rozumie. Więc zanim to zrobimy, to chciałbym, żebyśmy przeanalizowali sobie na bazie Słowa Bożego, począwszy od Starego Testamentu, żebyśmy sobie przypomnieli dokładnie, czym było obrzezanie i zobaczyli, o jakim obrzezaniu mówi Pismo Święte. Prawda? I kiedy sobie to omówimy, kiedy tutaj przejdziemy, łatwiej nam będzie zrozumieć, o czym Paweł mówi. Dlaczego on mówi, my jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu. Bo to też jest bardzo ważne. Bo pamiętacie list do Galacjan? Pamiętacie list do Rzymian? Paweł mówi, Żyd, który ma obrzezanie na ciele, ale nie ma obrzezanego serca, tak naprawdę nie jest Żydem. W sensie jakim? No, człowieka, który jest posłuszny Bogu. Wybranego przez Boga. Tak? Bo Żyd coś oznaczało. Naród wybrany. Oddzielony od innych. Tak? To studiowaliśmy sobie. W Galacjan mówi ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, tak? Jeżeli się dacie obrzezać, wypadliście z łaski. I teraz tłumaczyliśmy to. I ważne jest, czy ten fragment nie kłóci nam się z tym, co myśmy już wystudiowali. Bo jeżeli się kłóci, to znaczy, że tam źle wystudiowaliśmy coś. Dlatego musimy dobrze to zrozumieć, a wcześniej, z tego co pamiętam, nawet przy tych okazjach myśmy nigdy kwestii do obrzezania dokładnie nie studiowali. A warto to zrobić, słuchajcie. Warto to zrobić, żeby wiedzieć, że Biblia nie mówi tylko o jednym obrzezaniu, ale za każdym razem ono coś oznaczało i oznaczało, co ciekawe, to same, jak zobaczycie. I chciałem, żebyśmy na to poświęcili czas, bo kiedy tutaj do tego przejdziemy, wtedy będzie nam łatwiej ogarnąć temat i nie będziemy musieli sobie nic udowadniać. To tak jak pamiętacie z Paschą. Nie mogliśmy przejść do Nowego Testamentu i udowadniać, co Pan Jezus kazał zrobić. Ale kiedy przestudiowaliśmy Stary Testament, pamiętacie? I doszliśmy do tych fragmentów, to nikt nie zastanawiał się, co Pan Jezus zrobił. To już było oczywiste. Dlaczego? Bo Słowo Boże nas pomalutku przekonywało do pewnych rzeczy. Samo Słowo Boże. Nie my próbowaliśmy się do czegoś przekonać, a czytając Słowo Boże i przyjmując pewne fakty, tworzył nam się pewien logiczny obraz całych wydarzeń związanych z Paschą. I mam nadzieję, że tak stanie się i tutaj, że to jak gdyby jest dobry pomysł. Mam taki pomysł i teraz no, modlę się do Boga, żeby to było poukładane jak należy. Więc chciałbym, żebyśmy najpierw przeanalizowali ten tekst pod tym kątem, a jeśli starczy dzisiaj czasu, to zrobimy sobie temat obrzezania, a jeśli nie, zrobimy go za tydzień. I jedna prośba już na początku, ponieważ jeżeli do tematu głównej analizy przejdziemy za tydzień, a najpóźniej za dwa, jeśli Bóg pozwoli, to prosiłbym, żebyście sobie w międzyczasie powtarzali to, co my teraz rozważamy. Dlaczego? Dlatego, że no, czas ma to do siebie, że umysł troszeczkę gubi pewne wątki. Żeby to sobie przed studium przeczytać notatki, zrobić notatki, przeczytać, nie? Żeby sobie po prostu pamiętać wnioski, jakie wyciągnęliśmy. Także to jest taka moja prośba techniczna. I zobaczmy sobie w takim razie synonimy. Czytajmy tekst i spróbujmy znaleźć synonimy, czyli określenia. One nie zawsze są po kolei, słuchajcie. Czasami jest tak, że jedno jest w wersecie czwartym, a następne w dziewiątym i mówi o tym samym. Czyli nie jest to łatwe, jak gdyby, ale trzeba ten temat w ten sposób ogarnąć, żeby zobaczyć pewne rzeczy. Także idźmy po kolei. Czy widzicie jakieś stwierdzenia, określenia, które oznaczają według was to samo? Pierwsze, ja może ułatwię trochę. Czwarty werset. Co mamy w czwartym wersecie? Pokładać ufność w ciele, tak? Szukajmy wersetu, który mówi dokładnie to samo. Tylko innymi słowami. Pokładanie ufności w ciele. Co to oznacza, pokładanie ufności w ciele? Zobaczmy werset dziewiąty. Z prawa. To jest to samo. Bo pokładanie ufności w ciele coś oznacza. Bo co? Jeden pokłada ufność w ciele, bo taki kulturysta, tak? I on uważa, że on tu wszystkich zwycięży, tak? Pokłada ufność w swoim ciele? Ale czy o tym Paweł mówi? Nie. Nie mówi o takim pokładaniu ufności w ciele. Ale kontekst pokazuje, że co? Że pokładanie ufności w ciele to jest poleganie na własnej sprawiedliwości sprawa. W tym sensie Paweł pokłada ufność w ciele. I to są synonimy. One oznaczają to samo, tylko innymi słowami. Bo jedno tłumaczy drugie, ale oznacza to samo. Chyba, że się mylę, no to jeżeli coś nie tak, to mówcie. To taki przykład właśnie pokazuje. Czyli inaczej, jeśli pokładasz sprawiedliwość, własną masz sprawiedliwość, bo uważasz, że coś robisz jak należy i uważasz się za sprawiedliwego, to innymi słowy Paweł mówi, pokładasz ufność w swoim ciele. Czyli innymi słowami określa to samo. Widzicie to? Jeżeli coś wam nie gra i nie widzicie, to mówcie, odzywajcie się.
Nie omieszkam. No. Jak zobaczę.
Co dalej widzicie? Popatrzcie. Chluba w Chrystusie. Co jest... Gdzie jeszcze widzicie fragmenty, które mówią o chlubie w Chrystusie? Które innymi słowami to określają.
Jeszcze do tamtego, jak jest dziewiąte, to jeszcze tak? Można szóste dopisać, bo co jest sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny.
Tak, nienaganny. On się uważa za nienagannego. Zaraz sobie to powiemy, bo to jest to, co wywołałeś teraz, Rafał, ma jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Zobaczymy sobie, o jakiej nienaganności Paweł mówi. Tak? To raz, co Paweł, Rafał mówi, ale jeszcze zaraz ten werset sobie z innej strony, w innym kontekście omówimy. Tak? Czyli popatrzcie, pokładanie ufności w ciele jest inne określenie tego, to jest własna sprawiedliwość sprawa i uważanie siebie za nienagannego. To jest to samo. To jest inne różne określenia tej samej postawy. I czy użyjemy tego, tego, czy tego, to mówimy o tym samym. Mówimy o tym samym. Chluba w Chrystusie. Popatrzcie, czy dalej coś widzicie. Trzeci werset. Mówi chluba w Chrystusie. Chlubimy się w Chrystusie.
Udział w Jego cierpieniach?
No właśnie. Czy chluba w Chrystusie oznacza udział w Jego cierpieniach? Wiąże się z tym, ale czy oznacza to samo? Dlaczego Paweł chlubi się w Chrystusie? Czym jest ta chluba? Popatrzcie w tekst i szukajcie określeń, których Paweł tłumaczy, czym jest chluba, dlaczego on się chlubi w Chrystusie.
Sprawiedliwość z Boga przez wiarę.
Sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Sprawiedliwość przez wiarę w Chrystusa. Są te określenia tutaj? No właśnie. To są synonimy, słuchajcie. Chluba w Chrystusie to jest sprawiedliwość przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość Boga przez wiarę. W tym kontekście jest chluba Chrystusa. W Chrystusie. Zauważcie, że często jest tak, że pada jakieś hasło, chluba w Chrystusie, i ludzie mogą tworzyć różne teorie na ten temat. Interpretować to na różny sposób. Może być dobry, ale nie do końca. A zobaczcie, że sam tekst, my nic na razie nie zrobiliśmy. Sam tekst tłumaczy, o co chodzi. To jest bardzo ważne, dlatego że wtedy naszego poglądu broni tekst. To już nie jest tylko i wyłącznie nasz wymysł. Tekst to mówi. Łatwo jest wtedy definicję obronić. Czyli chluba w Chrystusie to znaczy sprawiedliwość przez wiarę w Chrystusa i sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Ja jeszcze dopisałem zyskać Chrystusa i poznać Chrystusa.
Z którego? Tak, zyskać jest...
Siódmy.
Zyskać Chrystusa, ja jeszcze to mam zapisane, tak? Mi się to jeszcze też kojarzy, że to jest to samo, no bo chluba w Chrystusie to jest dzięki temu, że zyskałem Chrystusa, poznałem Go. A co to znaczy zyskać Chrystusa? Ano być usprawiedliwionym przez wiarę w Chrystusa. Być usprawiedliwionym przez Boga, sprawiedliwość mieć Boga przez wiarę. Hania dopisuje pochwycenie w Chrystusie. Tak, został przez Chrystusa pochwycony. To też można dopisać. W pewien sposób to też o tym mówi.
Do chluby?
Tak, no bo zyskanie Chrystusa to jest pochwycenie w Chrystusie. Chrystus pochwycił do czegoś. Tak. Niełatwe, prawda? Ale czy widzicie to w tekście, że to się wam zgadza, że jest mowa o tym samym, czy nie? Chodzi o to, żebyście, jeżeli widzicie to w tekście, bo to dostrzec to jest jedno, ale kiedy już widzicie to, czy wy się z tym zgadzacie? Dlatego ja wczoraj prosiłem, żeby wstępnie coś tam się spróbować zastanowić, tak?
Wczoraj mieliśmy zapisane... Kontrasty.
Kontrasty. Będą i kontrasty. Będą i kontrasty. O synonimach nie mówiłem. Będą i kontrasty. Czyli mamy omówioną chlubę w Chrystusie, czyli nie poleganie na własnej sprawiedliwości, tak? Czyli sprawiedliwość przez wiarę w Jezusa Chrystusa, sprawiedliwość Boga przez wiarę, pochwycenie w Chrystusie, poznać Chrystusa, zyskać Chrystusa. Czyli kto jest na pierwszym miejscu? Chrystus i Jego sprawiedliwość, a ja mam w tym udział. Tak? A z drugiej strony mamy określenie pokładanie ufności w ciele. I teraz szukajcie w tekście, co by mogło oznaczać to pokładanie ufności w ciele. Już sobie powiedzieliśmy w pewnym sensie część. Już powiedzieliśmy, że co? Pokładanie ufności w ciele to własna sprawiedliwość, sprawa. Tak? Tak, uważanie się za nienagannego. Ale jak Paweł jeszcze nazywa pokładanie w ufności w ciele? Czytajcie tekst. Jak Paweł jeszcze to nazywa?
Uznał stratę, tak?
Ale było zyskiem.
Strata. Jeszcze jak to nazywa? Jeszcze jak nazywa pokładanie ufności w ciele?
Gnój.
Gnój. Czyli to są synonimy. Określenie tego samego, prawda? Uważanie się za nienagannego to jest gnój. Według Pawła. I strata. Zgadzacie się, że to są to określenia tego z tej samej postawy? Czyli pokładanie ufności w ciele to jest sprawiedliwość oparta na porawie, własna sprawiedliwość. Tak jak ja to rozumiem, tak? Czyli uważanie się za nienagannego. A jednocześnie strata i gnój. Paweł powiedział to, co mi było zyskiem, a co było mu zyskiem? No właśnie to, sprawiedliwość własna. Paweł mówi, to jest gnój. Uznałem to za gnój, czyli coś konkretnego. Czyli jeśli zastanawiamy się, co Paweł nazywa gnojem, co było dla niego zyskiem, no właśnie to, co opisuje, prawda? To było dla niego zyskiem, a to, co było... Bo wiecie, to jest ważne, bo czasami się dopisuje, co Paweł uważał za zyskiem. Tą samą swoją wiedzę, mądrość, którą miał, ale Bóg ją wykorzystywał. Więc Paweł konkretnie określa, co uznał za gnój. To, na czym polegał, w czym pokładał swoją nadzieję. Co było dla niego ważne. Ano to wszystko, co sprowadzało się do tego, że on uważał się za człowieka sprawiedliwego. Polegał na własnym ciele, na uczynkach własnego ciała. Ale Paweł to nazywa, że to jest strata, to jest gnój.
Nic nie warte.
Nic nie warte. Bo mówi, że jest coś większego, tak? Chrystus, sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Ale tak to nazywa. I kiedy się to złoży razem, to widać całość, że i to, i to, i to, różnymi słowami, ale określenie jest na tą samą kwestię, na to samo zagadnienie. To są takie najważniejsze synonimy, które ja znalazłem w tym rozważaniu. Ale są jeszcze właśnie te kontrasty. No i jeżeli macie kontrasty, to proszę. Czy macie jakieś kontrasty? Czyli coś, co jest sobie przeciwne. W trzecim wersecie macie kontrast?
Mamy.
No.
Służenie Bogu w duchu i chlubienie się w Jezusie Chrystusie w kontraście do pokładania ufności.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pokładanie ufności w ciele w kontraście, kontrast do chluby w Chrystusie. Pokładanie ufności w Bogu, służenie Bogu. Jedno wyklucza drugie. Zauważcie, to jest bardzo ważne. Jedno wyklucza drugie, bo to są kontrasty. Paweł mówi to, ale nie to. Jeśli ktoś mówi na przykład, że można to pogodzić, to Paweł mówi, nie można tego pogodzić.
Złe obrzezanie, obrzezanie właściwe?
No właśnie, Darku. Czy to czy dokładnie właśnie... Znaczy, czy ty to widzisz w tekście, jesteś w stanie obronić?
Do tego dojdziemy.
No. Obrzezanie takie...
No tak, ale skąd wiesz, o jakim obrzezaniu Paweł w tym momencie mówi? No właśnie, dlatego widzisz. To jest krok po kroczku. Słuchajcie, krok po kroczku. Ja sam jak to przygotowuję. Mam pewną koncepcję, tak? Bóg daje jakąś myśl, ale ją trzeba wprowadzić w życie. Wtedy ja siadam i szukam w Biblii to, gdzie mnie prowadzi ta myśl, tak? I po kolei to się wszystko klaruje. Rozumiecie? Krok po kroczku, małymi kroczkami. Jak łatwo pójść, niewłaściwie coś zinterpretować, na przykład nawet z tym obrzezaniem. Może ty masz rację, ale czy jesteś w stanie na 100% to stwierdzić? Właśnie chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli rzeczy, które są oczywiste w tekście, tak jak Kasia mówi. Pokładanie ufności w ciele i chluba w Chrystusie, służba Bogu w duchu. No jest to kontrast. Paweł mówi jedno albo drugie. My to robimy, a nie to. Zgadza się? Zobaczcie dalej. Czy mamy coś jeszcze dalej? Na przykład, nie wiem, no jeżeli 7-8. Mamy coś? Zobaczcie.
Zyski, strata.
Zyski, strata, ale jaki zysk? Z powodu czego zysk, Paweł mówi? Jaki zysk? Co było zysk?
Poznanie
Chrystusa. Nie, zyskiem było wcześniej to pokładanie.
Właśnie, tak? Słuchajcie, bardzo ważne, po to ja zadaję pytania. Co było zyskiem? Kasia?
Zyskiem było pokładanie ufności w ciele.
Dokładnie, to był zysk. Ale zysk okazał się czym? Stratą. On się okazał stratą faktycznie. Paweł tylko myślał, że to jest zysk. Wiecie, to jest tak, coś jest faktycznie zyskiem, ale okazuje się, że to nie jest zysk. Ale trzeba to zobaczyć. Więc tu mamy kontrast. Zysk to było pokładanie ufności w ciele. Ale nagle okazuje się, że to jest kompletnie coś innego. To jest strata w zestawieniu z czym? Z doniosłością poznania Chrystusa. Czyli mamy zysk, strata. Mowa jest o tym samym, ale w odniesieniu do czegoś większego. Czyli oczywiście zyskiem jest co prawdziwym? Doniosłość poznania Jezusa Chrystusa, tak? Ale w tym miejscu zyskiem nie jest doniosłość poznania Jezusa Chrystusa, a Paweł nazywa tym zyskiem pokładanie ufności w ciele. A to jest strata, potem mówi, nie? Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli dokładnie, co Paweł co nazywa. Bo oczywiście nikt z nas, jak gdyby oczywistą sprawą jest, że prawdziwym zyskiem jest doniosłość poznania Jezusa, prawda? Tak. Tylko, że czy Paweł akurat w tym miejscu o tym mówi, tak? Czy Paweł mówi, że zyskiem było to, co się okazało stratą w tym miejscu? Zysk to jest pokładanie ufności w ciele. Na razie wam się może wydawać to takie nieużyteczne, ale jak zaczniemy gdyby studiować całe zagadnienie, porównywać pewne rzeczy, patrzeć na obietnice, które z tego wynikają, to wtedy dużo łatwiej będzie. Mam taką nadzieję.
Nie wiem, 9. Sprawiedliwość oparta na zakonie. 6. I sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary.
9. Proszę bardzo. Jeszcze raz.
Jest sprawiedliwość oparta na zakonie i sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary.
Bardzo dobrze. I jeszcze jeden kontrast tutaj jest. Ja przynajmniej tak wynotowałem, że nie bycie w Chrystusie i znalezienie się w Chrystusie. Jest sytuacja, że nie jesteś w Chrystusie i kiedy to jest? Tak jak tutaj porównaliśmy. Kiedy uważasz, że jesteś usprawiedliwiony z prawa. A znalezienie się w Chrystusie to jest sprawiedliwość przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli uwierzysz i znajdujesz się w Chrystusie. Czyli nie można być w Chrystusie polegając na własnym ciele. Jeżeli polegasz na własnym ciele, to wyklucza poleganie na Chrystusie. Wyklucza jedno drugie. To jest bardzo pomocne, słuchajcie, uzupełnienie do usprawiedliwienia z wiary, o którym Paweł mówi w Rzymian. Pamiętacie, Paweł tam nie mówi, że możemy robić, co chcemy. Ale rozdziela co? To, co jest z łaski przez wiarę i to, co wynika z ciebie. Że z uczynków nikt nie będzie usprawiedliwiony. Żydzi uważali się za lepszych. A Paweł mówi, nie, absolutnie nikt. Nie ma szans na to. I mówiliśmy sobie, pamiętacie wtedy? Przypominam, ja to pewne rzeczy przypominam, ale gdyby to wam odświeżam w pamięci. Pamiętacie, że jak studiowaliśmy Księgi Mojżeszowe, to nawet jeśli Żyd przykładał z całego serca się do posłuszeństwa, to ostatecznie Bóg decydował, czy to, co on robi, jest sprawiedliwe w jego oczach, czy nie. Pamiętacie, jak rozważaliśmy rodziców Jana Chrzciciela? Oni byli sprawiedliwi przed Bogiem. Bóg ich uznał za sprawiedliwych. Dlaczego? Bo ich postępowanie było zgodne z tym i postawa serca, jaka Bogu się podobała. Ale czy oni byli bezgrzeszni? No wiemy, że nie ma ani jednego bezgrzesznego. Natomiast byli sprawiedliwi przed Bogiem. Dlaczego? Bo zgodnie z postępowaniem w prawie i z ich postawą serca Bóg ich uznał za sprawiedliwych. Pamiętacie? Ja przypominam tylko pewne rzeczy.
A prawo zwracało uwagę na postawę serca.
Tak, i co jest ważne, również zaznaczaliśmy, że prawo dotyczyło Żydów. Prawo mojżeszowe dotyczyło Żydów. I teraz będziemy tutaj również patrzeć, o jakim prawie mówi Paweł, bo to za chwilę dojdziemy. Czy Paweł mówi o prawie mojżeszowym jako takim, czy o czymś innym. Zaraz pomalutku dojdziemy do tego.
A jeszcze może postępowanie według wzoru i postępowanie inaczej.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Który to jest wersety?
17 i 18.
Ja bym jeszcze dołożył 19. Czyli kontrast bym postawił między czym? Naśladowaniem dobrych wzorów, tak? A jak? A co w kontraście stoi, zobaczcie?
Wrogowie.
Wrogowie Krzyża Chrystusowego. Czyli z jednej strony mamy naśladowców Pawła, Paweł i jego naśladowcy, a z drugiej mamy wrogowie Krzyża Chrystusowego. Paweł mówi, bądźcie naśladowcami tych, którzy postępują według... Wielu jest bowiem, o których często mówiłem, postępują, a teraz nawet z płaczem mówię... Wrogowie Krzyża Chrystusa, ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwałą jest chwała jest w hańbie. Myślą bowiem o tym, co ziemskie. A Paweł mówi co? Doniosłość poznania Chrystusa jest ponad to. Czyli stawia inny wzór. Czyli Paweł i jego naśladowcy i wrogowie Krzyża. To jest kontrast. Prawda? I jeszcze jeden jest kontrast, słuchajcie, na samym końcu. Co? Podłe ciało i chwalebne, tak?
Koniec jeszcze.
I co jeszcze?
Że końcem zatracenie.
A? No. Czyli jaki jest kontrast? Jeszcze raz.
To, co ziemskie i to, co w niebie.
To, co ziemskie i to, co w niebie. I jeszcze jeden kontrast? Do ojczyzny w niebie? No.
Zatracenie. A tu koniec.
Co? Tu jest koniec?
Chwalebne ciało.
Ojczyzna w niebie, chwalebne ciało. Kolejny kontrast, zobaczcie. Z jednej strony mamy zatracenie, z drugiej strony mamy chwałę. popatrzcie, jeden fragment, a ile różnych porównań. Zatracenie i ojczyzna w niebie. Albo jedno, albo drugie. I teraz popatrzcie, jeżeli mamy już te zestawienia zrobione, to z czym się wiąże zatracenie? Co jest synonimem zatracenia tutaj? Nie tyle synonimem, co wiąże się z zatraceniem. Co? Bingo. A co się wiąże z ojczyzną w niebie? Sprawiedliwość przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ładnie to widać. Słuchajcie, my jeszcze nawet nie zrobiliśmy interpretacji. Na razie tylko obserwujemy tekst. Popatrzcie, ile rzeczy jak gdyby nam się tak... Jeżeli ktoś tu już wcześniej widział, okej, okay, powtarza sobie. Jeśli ktoś nie widział, to jak gdyby sobie teraz... Sprawiedliwość własna to zatracenie. A sprawiedliwość przez wiarę w Chrystusa to ojczyzna w niebie.
Jeszcze ewentualnie podłe ciało i chwalebne ciało.
Tak, to już też ktoś mówił. Ktoś już mówił. Tak, dobrze. Tak, tak. Weronika. Ciało ziemskie, ciało chwalebne. Podłe ciało. Ciało podłe, ciało chwalebne. I kiedy teraz mamy te kontrasty, to wystarczy, że negatywne postawicie po jednej stronie, a te po drugiej i będziecie mogli je sobie o tak na przemian robić z nimi, co chcecie, tasować. I zawsze będzie wam pasowało. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli postawicie to, co mamy tutaj kontrasty z jednej strony, te negatywne i pozytywne, to możecie je miksować jak chcecie. I za każdym razem wyjdzie wam wniosek. Od razu wniosek wam wychodzi.
Niestety ja przemieszałem.
Ja też. Ale
możecie sobie ułożyć, to żaden problem, tak? Ale rozumiecie? Jak gdyby to pokazuje, to już jest pewna nauka. A ona wynika tylko z dokładnej obserwacji tekstu. Ewa, 19:20, tak, 19:20, to już też powiedzieliśmy, tu jeszcze skajpowcy piszą, więc widzę, że też czujni i widzą jak trzeba. Czy na razie, słuchajcie, to jest jasne, czy zgadzacie się z tym? Słucham?
Chciałbyś z 13 można było
pytać. Tak, co z 13?
Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną.
To, co za mną i to, co przede mną.
Za mną sprawiedliwość oparta na zakonie, przede mną.
Tak, to średnio kontrast jest, ale sformułowanie jest bardzo ważne i możemy je zapisać. Teraz pytanie, co jest za Pawłem? Co jest za Pawłem?
Zobaczcie się w ciele.
A co jest przed nim?
Sprawiedliwość Boża przez wiarę.
Za nim jest potępienie, a przed nim jest chwalebne ciało. Za nim jest poleganie ufności w ciele, przed nim jest to, co do czego go Chrystus pochwycił. Przed nim jest życie według wiary, a za nim jest życie według ciała. To jest za Pawłem, zapominam, to już jest za mną. Ja idę do tego, co w przodzie. Ja widzę Chrystusa przed sobą. Zapominam, co za mną. Nie będę tego rozpamiętywał. Czyli patrzcie, jesteśmy w stanie zdefiniować, co jest za Pawłem, a co jest przed nim. On ma przed oczami Chrystusa. To, co uznał za gnój, to już jest historia. No i teraz, słuchajcie... Przeczytajcie werset 5 i 6. Yy. To jest kolejne stwierdzenie, które chciałem, żebyśmy... Tutaj jest wytłumaczenie. 5-6 werset. I powiedzcie mi, co mówi o prawie ten fragment. O jakim prawie mówi ten fragment? Te dwa wersety dają odpowiedź na to, o jakim prawie jest mowa.
O prawie w interpretacji faryzeuszy.
Tak? Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Co do prawa faryzeusz.
Mhm. I dalej co Paweł mówi? Co do
prześladowca Kościoła.
Ale dalej, gdzie jest to prawie jeszcze?
Sprawiedliwość oparta na prawie.
Nienaganny według sprawiedliwości opartej na prawie. Ale Paweł mówi od razu, jakie to jest prawo? Tak jak Paweł mówi, w interpretacji faryzejskiej. Ja co do prawa jestem faryzeuszem. On nie mówi, co do prawa mojżeszowy. Tak? Tak. Co do prawa faryzeusz. Więc teraz, jeśli chcemy się dowiedzieć, co Paweł rozumiał przez prawo, musimy patrzeć na interpretację faryzejską. A jaka ona była? To żeśmy na Ewangelii Mateusza bardzo dokładnie przestudiowali podczas kazania na górze, jaka była interpretacja faryzejska. I teraz jeszcze studiujemy, jak Paweł, Pan Jezus gani faryzeuszy za to, że unieważniają wręcz prawo. Paweł był faryzeuszem. I Paweł w Galacjan, co będziemy sobie jeszcze studiować, mówi, że to jest tradycja. Nazywa to tradycją, czyli pewną interpretacją prawa mojżeszowego. Czyli, jak uważacie, jest w tym miejscu prawa mowa stricte o prawie mojżeszowym?
Nie.
Że według tego prawa mojżeszowego Paweł był beznagany? To jakby mógł Kościół prześladować. No tak. Nielogiczne, prawda? Więc jeżeli ktoś tego fragmentu chce używać, żeby pokazać, że Paweł mówi o sobie, że był nienaganny według prawa mojżeszowego i teraz on te prawo mojżeszowe odrzuca, tak? Ono jest nic nie warte, te prawo mojżeszowe. To nie o tym Paweł tutaj mówi. Paweł mówi o jego własnej interpretacji jako faryzeusza. O takim prawie mówi. A to prawo było wykoślawione przez faryzeuszy. W niektórych miejscach wręcz wykręcone na abarot. O takim prawie mówi Paweł. Paweł przed poznaniem Chrystusa nie był posłuszny prawu mojżeszowemu, bo gdyby był, to końcem zakonu jest Chrystus. To by uwierzył, a nie prześladował Kościół. Według gorliwości tego prawa, tak, prześladowca Kościoła. Bo tak mówiło prawo faryzeuszy, prześladować wyznawców Chrystusa. Ale prawo mojżeszowe tak nie mówiło, bo prawo mojżeszowe co mówiło? Że proroka jak ja wzbudzi wam Pan i tego słuchajcie, a nie prześladujcie. To mówiło prawo mojżeszowe. Ale prawo faryzejskie mówiło coś innego, czyli ono unieważniało w pewnych miejscach prawo mojżeszowe. Więc w tym miejscu, kiedy jest co do prawa faryzeusz, to jest to równoznaczne z tym, że Paweł mówi co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny, czyli nienaganny był w postępowaniu według prawa w interpretacji faryzejskiej. I to sam Paweł to tłumaczy, zobaczcie, sam Paweł to tłumaczy. Co do prawa faryzeusz wyjaśnia, o czym mówi. Zgadzacie się z tym? Popatrzcie, nie musimy nic robić. Jak gdyby sam Paweł tłumaczy wszystko, tylko że trzeba po prostu te rzeczy wyłowić. To jest właśnie wspaniałe w Biblii, że czasami nie trzeba nic robić, tylko przeczytać.
Bo na logikę mogłoby się komuś wydawać, że Paweł całe prawo przestrzegał mojżeszowe, nie?
To jak? To dlaczego Kościół prześladował?
No właśnie.
Tylko według prawa obrzezane, a reszta nic.
Dokładnie. Ale zresztą on się sam nie obrzezał, bo jeśli według prawa, to miał 8 dni.
Tak.
Więc nawet nie wiedział, jak się nazywa jeszcze. Prawda? Rodzice go obrzezali. Zanieśli do obrzezania. Więc oczywiście obrzezany, tak, zgodnie z prawem, ale przez rodziców. On nie miał tam nic do gadania wtedy.
Czyli zabój interpretację faryzejską.
Dokładnie.
I warto, to jest ważny wniosek, kiedy będziemy tutaj czytać, prawda? To ważny wniosek. Słuchajcie, no to są ważne rzeczy, moim zdaniem, istotne.
Czyli wiele się pojawia takich głosów, które mówią, że odrzucił
prawo jako Mojżesza. Są tacy, którzy no tak interpretują.
Nie, no Paweł nie mógł tego odrzucić, tak, bo Mojżesz, tylko tak. Paweł rozumiał, gdzie rozumiem, te prawo obowiązuje, tak. I kiedy obowiązuje.
Tak, tak,
Paweł rozumiał miejsce tego prawa i tak. Absolutnie nie wtłaczał go do nowego przymierza.
Tak. A Mojżesz prowadził do Chrystusa. Więc tak. Nie.
Tylko, że mówię, że są takie interpretacje nauczania, które mówią, że odrzucił prawo.
Błąd. Tak, sam Paweł to burzy, kiedy idzie do świątyni i składa ofiary ze zwierząt, tak? Ofiary nakazane przez prawo Mojżesza na oczyszczenie, żeby wejść do świątyni. No to jak mógł odrzucić prawo Mojżeszowe? I on go nawet nie interpretował w jakiś nowy sposób, jak niektórzy mówią, że na nowo zinterpretował. Nie, on je wypełnił tak, jak należało. Dokładnie według tego, co mówił Mojżesz. W taki sposób, jak mówił Mojżesz. Dlaczego? Bo świątynia stała. A jak można wypełnić to prawo, kiedy świątynię zburzyliby? Gdzie on poszedłby złożyć ofiarę na oczyszczenie? To już też rozważaliśmy przy dziejach apostolskich, prawda? Także te wszystkie rzeczy dzisiaj są bardzo wartościowe, bo się przypominają w głowie, nie?
Tylko czy on miał świadomość, że Pan Bóg zna motywację wybór faryzeusza, nie? Czy uważasz, że dobrze robi?
Paweł mówi, widzisz, i teraz zobaczcie, bardzo dobrze, Darek, że zadałeś to pytanie. Bardzo dobrze, widzicie, to jest tak fajnie, że to Duch Święty działa. Powtórz jeszcze raz to pytanie.
Czy miał świadomość Paweł, jak był faryzeuszem, że Pan Bóg znał jego motywację do tego wszystkiego, co on robił?
Co Paweł mówi? Pamiętacie, byliście do Galacjan? Rozumiał, co robi? Nie. Nie rozumiał. W niewiedzy to robił. Ale jak nazywa...
Że czyni dobrze.
Tak. Pałał nienawiścią.
Tak. Prawda? Nie wiedział. Ale co? Jak nazywa tutaj powiedział, że co? To, że nie wiedział, to co? To nie jest zatracenie? Jest. Jego niewiedza nie tłumaczyła tego, że byłby zatracony. Jego niewiedza tłumaczyła, że to jest gnój? Nie. Paweł tylko nie widział, że to jest gnój. On uważał, że to jest zysk. Więc jak gdyby jego niewiedza nie usprawiedliwiała jego postępowania w ogóle. Rozumiecie? Paweł tutaj, jeżeli ktoś mówi, że a w niewiedzy to ja mogę robić, dzisiaj ludzie mówią, ja wielbię Boga tak jak rozumiem. Bo ja inaczej nie rozumiem, tak wielbię. A to ci nie usprawiedliwia. W żaden sposób. I Słowo Boże to mówi. Paweł z jednej strony mówi w Galacjan, że on nie wiedział, co robi, a tu nazywa, że to jest gnój, zatracenie, że to jest pokładanie ufności w ciele, to jest oddzielenie się od Chrystusa, nie ma możliwości, trzeba uznać sprawiedliwość Chrystusa i nie można tego dzielić. Paweł tutaj to mówi. Więc to, z jakimi motywacjami to robił, nie ma znaczenia, bo koniec byłby taki, jak tu jest napisane. Popatrzcie, jak ładnie to się łączy i kiedy nawet pada pytanie, zobaczcie, z marszu, przecież nikt nie planował tego pytania. Zobaczcie, jak łatwo tekstem, jeśli się rozumie tekst, wyjaśnić sprawę. I ktoś będzie mówił, ale nie wiedza usprawiedliwia. Absolutnie nie. Paweł mówi, że nie usprawiedliwia.
Takie porównanie dał, przenosząc to na dzisiaj, tak jak są... Niektórzy z nas byli, tak, wiernymi Kościoła katolickiego, ale teraz są różni, czyli Kościół katolicki sobie ustanowił, tak, na przestrzeni wieków, stworzył taką, a nie inną interpretację Biblii i postanowił, że ma być tak i tak, czyli trzeba człowieka ochrzcić, ma przystąpić do komunii, bierzmowany, ostatnie namaszczenie, tak, i coś tam dalej będzie, tak, ale teraz są różni, i niektórzy będą tego przestrzegać, ufając, wierząc, że tak trzeba, że ktoś to ustanowił i oni będą w tym nienaganni. I Kościół katolicki nie będzie mógł im nic zarzucić. Oni wszystko zrobili przez całe życie tak, jak trzeba. Ale
wszystkie sakramenty, wszystko.
Przed Bogiem? Nie. I Paweł, wierząc, że to, co już przed nim tam ojcowie ustanowili, i on będąc faryzeuszem, no to ufał, że wszystko jest w porządku. Że to jest naprawiam, że to jest przestrzeganie właściwe prawa mojżeszowego i jest okej.
Co jeszcze dodam do tego, co mówi Rafał. On będąc faryzeuszem, sam znał Pisma. On nie tylko przejmował to, co jego nauczyciel, bo on był u stóp Gamaliela.
Sam
jeszcze dochodził
po ale nie widział, że to nie gra.
Dokładnie. Dlaczego?
I wielu nie widziało i Jezus przychodzi i mówi, słuchajcie, to nie tak, jak wam mówią. I jest w szoku, wszyscy są, jak to nie tak?
Bo nie da się reformować czegoś, co jest z gruntu błędne. Paweł ciągle drążył błędną drogą, ciągle ją próbował reformować.
A ale w tym ale był w tym nienaganny. Czyli przyrównałbym dzisiaj do właśnie katolika, który jest nienaganny w katolicyzmie. To nie jest katolik, który siedzi w domu i nawet na mszę nie chodzi. Nie. To jest taki, który chodzi.
Który wszystkie sakramenty,
na każde święto,
które tylko
każde,
trzeba.
I tak jak wierzę, trzeba, to przestrzega, prawda? Paweł był taki, uważał, że to jest Boża wola.
Taką postawę miał, tak? W innym prawie oczywiście, tak, ale taką postawę
to
miał.
Jest do taka postawa.
Bardzo dobry przykład, który pokazuje, jak gdyby, z czym mamy do czynienia. I w pewnym momencie zobaczył, to nie jest strata, to zysk. To nie jest zysk, to jest strata.
Chrystus musiał objawić.
To było cenne, to gnój. Liczyłem na zbawienie, zatracenie. I zaczyna widzieć właściwą drogę. Czyli patrzcie, jak się zmienia myślenie. To jest kontrast. Takie myślenie
jest,
i takie
dzisiaj
myślenie.
Dzisiaj jest bardzo podobnie, że ludzie opierają o uczynki, o sakramenty i tak dalej. Chrystus się objawia, rozumieją Ewangelię, patrzą, jej, to wszystko strata, tak?
Zmarnowany
wszystko,
czas.
Tak. A trzeba tak i tak.
I co, rozpamiętują to? Paweł mówi, zapomnij o tym, co było. Idź w Chrystusie do przodu. To minęło, koniec, kropka. Bóg ci to wybaczył. Czyli zapominając, co za mną, tak, to chodzi o to, o czym Paweł mówi, co już jest za nim. A za nim jest stare życie. Niektórzy rozpamiętują swoje stare życie ciągle. Paweł mówi,
już
że nie.
Już nic z tym nie zrobisz.
Nie, zapomnij o tym, nie rozpamiętuj tego. Bo niektórzy tak bardzo jeszcze tak tęsknią za tym starym życiem, że nie mogą o nim zapomnieć. Ale czy ty rzeczywiście poznałeś doniosłość Chrystusa? Czy ty faktycznie poznałeś doniosłość Chrystusa? Byliśmy z Kasią kiedyś na takim studium, jeździliśmy na takie rozważania biblijne, tak powiem, taką ciekawostkę. I jeden brat opowiadał, takiego wierzącego, który się nawrócił niedawno, i on opowiadał świadectwo. Wiecie, co to jest świadectwo, tak? Historia nawrócenia. On opowiadał, jak to on miał winnicę, bo to południe, tam gdzieś, wiecie, południowa część Związku Radzieckiego, czy tam Mołdawia, koło Rumunii, tam miał winnicę. I on miał winnicę i opowiada, jak on te wino robił, jak potem tłoczyli, jak oni potem pili te wino i tak. A potem, mówi, się nawróciło. I koniec świadectwa. On opowiadał o starym życiu. On tęskni za tym winem ciągle. Ale on się nawrócił. I nie może już wina pić. Rozumiecie? Nie tak mówi Paweł. Paweł mówi, ja zobaczyłem doniosłość Chrystusa, dlatego tam to jest stratą.
Poznanie doniosłości. Świadectwa ludzie opowiadają o starym życiu. I czasem też się zastanawiasz. No właśnie, to on...
O czym on
mówi? Ale po co on to w ogóle opowiada?
Tak. Zawsze celebryci tak zwani.
Czy on tęskni właśnie za tym, jak to było fajnie i poznałem Chrystusa i jakby odwraca się jakby czasami sprawa? Czy też tylko mówi, tak jak Paweł, niezbędne rzeczy z przeszłości, żeby pokazać w kontraście, czym jest poznanie Chrystusa, tak?
Tak.
Niezbędne rzeczy.
Bardzo ważne rzeczy.
Nie wdając się w takie szczegóły, które... jeszcze zgorszyć mogą kogoś, tak?
I dlaczego Paweł to mówi? Nie bez powodu. On musi to powiedzieć, bo jest zagrożenie. I to sobie powiemy później, tak? Jak będziemy rozważać...
Nie mówię dla samego mówienia, żeby...
Tak. On chwali się w głupocie u Koryntian, jak pisze do Koryntian, bo nie ma wyjścia, bo to są tak tępi i tak zmanierowani przez tych fałszywych nauczycieli, że nie da się inaczej. Że do nich inaczej przez przechwałki nie da się dotrzeć. Dlaczego? Bo oni tylko tego słuchają. I Paweł tam musi, on to zaznacza. Natomiast tutaj Paweł używa tych argumentów, bo jest do tego zobligowany zagrożeniem. I to sobie powiemy później, tak? Natomiast jeszcze jest jedno ciekawe stwierdzenie. Tutaj, co do prawa faryzeusz, to nienaganny co do sprawiedliwości opartej na prawie, to te, jak gdyby, te prawo faryzejskie, nie mojżeszowe, to jest ważne, tak? Że nie chodzi o prawo mojżeszowe. Ja sobie dopiszę. I teraz mamy jeszcze to, co Darek mówił, to stwierdzenie. Darku, przypomnij je.
Ale które?
No,
kopiasty?
Mhm.
Pozły ciało, chwalebne ciało, za mną, przede mną, do zrzeczenia chwała.
Za mną i przede mną. Za mną i przede mną. To, co za mną i przede mną. I mamy jeszcze, słuchajcie, stwierdzenie takie w 12-13 wersecie, zobaczcie. Tu mamy pochwycenie przez Chrystusa do powołania w górze. To jest też ważne stwierdzenie, bo Chrystus pochwycił do czegoś. I teraz to powołanie w górze, jak Paweł nazywa? Porównuje do czego, zobaczcie. Do czego Paweł porównuje powołanie w górze? Dążenie do tego powołania w górze. Do czego? Do biegu. Osiągnięcie powołania w górze czym jest nazwane, jak Paweł nazywa, metą. Zgadza się? A dążenie, bieg. I on biegnie, bo co? Bo sam sobie tą drogę wybrał? On sam sobie wybrał sprawiedliwość według ciała. To on sobie wybrał. A tu kto go wybrał? Chrystus go pochwycił. Jak? No stanął mu na drodze. Oślepił go. Zapytał go, dlaczego go prześladuje. I Pawłowi wystarczyło. Ale to zrobił Chrystus. Paweł jechał zabijać, a nie spotkać się z Chrystusem. Chrystus stanął mu na drodze. On go pochwycił. Paweł wybrał sobie drogę, która była drogą do zatracenia. Drogą w gnoju. I to jest też ważne, że mamy tutaj te porównanie. Bieg do mety to dążenie do nagrody w górze, do której Bóg powołał. Tu mamy, dlaczego on się chlubi w Chrystusie. Bo Bóg powołuje. Na razie wszystko widzicie, jak gdyby? Układa wam się to? Czy macie pytania? Czy któreś z tych naszych wniosków, stwierdzeń budzą wasze wątpliwości? Bo na razie nie wyciągamy jeszcze jakichś takich lekcji, słuchajcie. Jeszcze nie... Na razie ogólnie. To jest dopiero ogólne. To jest bardzo ogólny zarys tego zagadnienia. Nie pośpieszam, popatrzcie sobie w tekst, może coś jeszcze widzicie, czego ja nie dostrzegam. Może coś jeszcze, bo już dołożyliście dużo. Czyli popatrzcie, mamy dwie drogi. Poleganie na usprawiedliwieniu w Chrystusie i ono ma pewien skutek. I poleganie na własnej sprawiedliwości i ono ma też skutek. Jest jej charakterystyka, bardzo dokładnie sobie, jak Bóg pozwoli, to wynotujemy sobie dokładnie charakterystykę. Tak, tak Paweł?
15. Myślenie doskonałe i inaczej.
Wiesz co? Nie, bo tu nie o to chodzi. To jest jednomyślność i to dotyczy wierzących. To troszeczkę inne zagadnienie. Więc ja tego nie potraktowałem jako kontrast. Bo to jest... nie wszyscy wszystko rozumieją. Więc jak gdyby tutaj Paweł nie stawia tego w kontraście. Przynajmniej z tekstu mi to nie wynika. Paweł mówi, że są rzeczy, których nie rozumiecie jeszcze, ale to, co już rozumiecie, w tym trwajcie. Więc tu nie chodzi o kontrast, bo cały... Tak, to jest inne zagadnienie, bo popatrzcie, tu jest kontrast w czym? Między czym? Między drogą własnej sprawiedliwości i drogą sprawiedliwości w Chrystusie. Mamy kontrast, potężny kontrast w całym rozdziale. Zgadza się? I teraz, jeżeli chcecie posegregować, to to wystarczy, że w jednej kolumnie umieścicie te wszystkie wersety, które o tym mówią, w drugiej o tym i można je sobie, jak ja to mówię, miksować. I już na tym etapie, bez niczego więcej, możecie wyciągnąć kilkanaście wniosków dla swojego życia. Nic więcej można nie robić. Na czym polegasz? Tak. Gdzie jest twoja ojczyzna? O czym zapominasz, a do czego dążysz? Słuchajcie, na bieżąco, jeszcze nic nie zrobiliśmy, nie dokonaliśmy żadnej analizy, nawet nie popatrzyliśmy w inne fragmenty Pisma Świętego. Popatrzcie, jak dużo daje obserwacja, przynajmniej dla mnie. Proszę.
Dwie rzeczy, kwestia uzupełnienia. No. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale, w 5 wersecie jest fajnie napisane, odnośnie Pawła i jego faryzejstwa, przestrzeganie prawa. 26, 5 werset, gdy Paweł tłumaczy ten będąc przed Agrypą, 4 nawet werset. Wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości, jakie wiodłem od początku wśród mego narodu w Jerozolimie. Znają mnie od dawna. Gdyby chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz.
Tak.
Paweł sam tam podaje. Nie, że żyłem według prawa mojżeszowego w 100% tak jak trzeba. Nie. Że żyłem według najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. Czyli ile tych rzeczy było w tej religii, jakby no właśnie, my wiemy, że dołożeniem do prawa mojżeszowego, jak to należy przestrzegać, wykrzywieniem, no też Pan Jezus o tym mówi wyraźnie, tak? Ale Paweł mówi, że jakby według, żeby dla nich na świadectwo, że ja żyłem, no tak jak najsurowsze stronnictwo religijne o tym mówi, ale nie mówi, że żyłem w 100% tak jak prawo mojżeszowe.
Jeżeli nawet mówi, że nie zgrzeszył przeciwko świątyni, prawu, ani przeciwko... Niech to znajdę.
Bo kwestia, jak oni patrzyli,
tak.
Bo przecież każdy miał tam nie każdy, ale prawie każdy miał wykrzywione prawo mojżeszowe, no.
Tak.
26 rozdział, 4-5 werset, Dzieje Apostolskie. Tam Paweł mówi, jak żył, że według tego właśnie... Czyli były różne stronnictwa i różnie podchodziły do samego prawa mojżeszowego.
Tylko, że trochę komplikuje tłumaczenie, bo ja na przykład jak sobie klikam, jest 12 tłumaczeń.
Tak, 24?
Który jest tam mali,
prawo który werset?
Tak, że jest nienaganne, to jest prawo mojżeszowego, albo według zakonu.
Że jest dodane.
Nie słyszę.
Tłumaczenie jest takie.
Tłumaczenie, bo słowo jest prawo.
Na przykład w Śląskiej Towarzystwie Biblijne. Tej pośród prawa Mojżesza będąc nie
nagrywa. A, bo jest dodane, no. Pytanie, czy tam jest słowo Mojżesza.
Jakaś Rakow. Sprawiedliwości pewnej w zakonie będąc bez przygany. I połowa tłumaczeń jakby pisze, że to jest, że to według zakonu
nie
będę nagrywa.
No ale...
Jest po prostu źle
przetłumaczone.
Nie, jest dodana
dobrze.
Interpretacja.
No,
tak jak w liście Ewa, do Rzymian. Tak jak w liście do Rzymian jest użyte prawo wielokrotnie i teraz pytanie, o jakim prawie jest mowa. I gdy człowiek czytał kiedyś, to wtłacza, tak ja na przykład miałem po nawróceniu, że gdziekolwiek jest mowa o prawie, to jest mowa o prawie mojżeszowym. I dopiero potem zobaczyłem, że nie. Że nie wszędzie jest o tym mowa. I teraz trzeba zobaczyć, jak Paweł żył. A on mówi, że według najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. Nie?
O, wyznają jednak, to jest co innego, ale też jest ważny fragment, wyznają jednak przed Tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, służę Bogu, wierząc wszystko, co jest napisane w prawie proroków. Ale Paweł to mówi po nawróceniu.
Przecież Paweł tłumaczył, że Chrystus na podstawie prawa i proroków, tak? Ale wcześniej nie tłumaczył Chrystusa na podstawie prawa i proroków, tylko prześladował wyznawców Chrystusa, myśląc, że jest jak najbardziej w porządku wobec prawa.
Tak, w co wierzy, dobrze. Jeszcze Paweł, jedno miejsce, już nie mogę znaleźć teraz. Paweł mówi, że jak staje przed Żydami, mówi, że w niczym nie zgrzeszył przeciwko świątyni, prawu rzymskiemu i prawu żydowskiemu. Tylko gdzie on to mówi? Nie. Poczekajcie, jeszcze to znajdę. Już jak mówimy, to chciałbym to znaleźć.
Wcześniej, 25 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 8.
25. O, mam, faktycznie, mam podkreślone. On zaś bronił się. Nie zawiniłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani cesarzowi. Paweł nie mówi Mojżeszowemu.
Bo oni oskarżali go, że on łamie nasze tradycje, obyczaje.
Jako faryzeusz. A Paweł mówi, nie, jako faryzeusz byłem idealny. Nigdy nie złamałem, nie mogą mi tego zarzucić. I to jest bardzo ważne, że po prostu Paweł zmienił swoje myślenie na temat prawa. Dlaczego? Bo uwierzył w Mesjasza. A sam Pan Jezus mówi, że Pisma świadczą o mnie. Więc to jest ważne. Dziękuję, Rafał, za ten fragment. Więc popatrzcie. Dobrze wystudiowaliśmy. Dlaczego? Bo sam Paweł nam mówi, że dobrze.
8. Jeszcze jedną mam uwagę, żeby też nie wyszło, słuchajcie, że bo też przy okazji Ewangelii Mateusza, tak, teraz mówimy o tym wybraniu i o tym wszystkim, tak, że no to Paweł już był, słuchajcie, no też po prostu, no Chrystus go wybrał, on już nic nie mógł jakby z tym uczynić, więc taki no, taki robot i potem służył Chrystusowi, tak. Paweł mówi w Dziejach Apostolskich też właśnie w 26 rozdziale, opowiadając o tym wydarzeniu, 26 rozdział, już mówię, który werset. Momencik. 26 rozdział, werset 15, 16, 17, 19 werset. Dlatego też król Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. Nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. Mógł być nieposłuszny, ale nie był. I ktoś powie, no to nikt by nie był. To nie o to chodzi, że nikt by nie był, gdyby Chrystus mu stanął na drodze. No przepraszam, Chrystus stawał na drodze ludziom i byli nieposłuszni. Chrystus stanął na drodze faryzeuszy i uczonych w piśmie i byli nieposłuszni i powiedzieli zabić takiego. Prawda? A Paweł nie był temu nieposłuszny. To nie znaczy, że był zdeterminowany do tego, że musiał być posłuszny. To znaczy, że nie był. To znaczy, że nie był. Miał wybór tak samo jak każdy inny. Ale Bóg wiedział do czego, że Paweł nie będzie temu nieposłuszny i do czego go wyznaczy. Tak jak z innymi prorokami, tak jak z innymi. Bóg nie ma robotów, słuchajcie, którzy muszą wykonać to, co... Bo koniec, tak? To jest bardzo ważne, że też Paweł niczym się nie różni. Różni się w tym, że oni byli nieposłuszni. A Paweł, gdy spotkał Chrystusa na swojej drodze, nie był mu nieposłuszny. Taka jest różnica.
I kiedy już poznał Chrystusa, to wtedy dopiero zaczął być posłuszny prawu Mojżeszowemu.
Tak.
Rozumiecie? I znalazł, bo będąc pod uczestnikiem Nowego Przymierza, Bóg dał mu również mądrość, że on znalazł miejsce prawa Mojżeszowego w swoim życiu.
Zrozumiał, tak?
Zrozumiał sens prawa Mojżeszowego w życiu człowieka, który jest w Nowym Przymierzu. I absolutnie, jak studiowaliśmy, nie przeniósł go do Nowego Przymierza. Nie zinterpretował go na nowo. Bo musiałby zmienić je.
I też pamiętajmy o tym, że faryzeusze nie stosowali tych dodatkowych rzeczy w oparciu o jakieś tam prawo. Nie. Oni to robili w oparciu o prawo mojżeszowe. Tylko takie wykrzywili. I tyle rzeczy dodali, że to już się zrobił taki miszmasz, że przychodzi Jezus i oni... O co chodzi? Prawda? Że gdy jest powrót do źródła i to jest olbrzymi problem. I nie mogą tego przyjąć. Dlatego Pan Jezus, to będziemy jeszcze widzieć w Ewangelii Mateusza, mówi też wielokrotnie, tego trzeba było to trzeba było robić, to co robicie,
a tego nie zaniedbywać.
Mhm. Czyli nie mówi, że wy absolutnie wszystko źle robicie. Nie, są rzeczy, które robicie dobrze. Jak stajecie i czytacie Mojżesza, to robicie dobrze.
Tylko jeżeli dajecie dziesięcinę, to dobrze.
Tak, to dobrze robicie. Nie mówi, żeby nie oddawać. Tylko mówi, że wy to robicie, ale zaniedbaliście miłosierdzia i tak dalej, prawda? Czyli to wszystko było w oparciu o prawo mojżeszowe, ale niestety już tak wykrzywione, że już później niewiele to miało wspólnego.
Słuchajcie, to nie jest łatwy temat tego prawa mojżeszowego i jego ważności w Nowym Przymierzu bądź nie. Czy jest prawo, czy
wielu
nie ma.
Wielu ludzi dzisiaj tego nie rozumie.
Albo miesza pewne
wiele
rzeczy.
Wiele lat wierzący, a tak. Nie rozumieją. I
my też nie od razu to rozumiemy.
Oczywiście.
Ale to są kolejne miejsca, które rozważaliśmy się, modliliśmy się o mądrość, żebyśmy mogli to zrozumieć. Prosiliśmy Boga, że jeśli źle rozumiemy, to niech inne fragmenty nam pokażą, że źle tam rozumiemy. Ale tak Bóg poukładał, że kolejne rzeczy, które gdyby pojawiały się, tylko utwierdzały nas w tym, że to jest dobra droga, że to jest właściwe zrozumienie. Nawet tak trudne fragmenty jak z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł przychodzi do Jerozolimy, idzie do świątyni, składa ofiary ze zwierząt. Wielu ludzi wierzących nie rozumie i nie potrafi tego pogodzić. To co, Paweł nie był usprawiedliwiony z wiary, musiał zwierzęta składać? Nie rozumieją tego ludzie. Nie potrafią tego ogarnąć, miesza im się. Jak ja to mówię, nie ma miejsca w jednej umowie na dwie różne zasady. Jeżeli jest umowa, to jest jedne warunki umowy. Nie może być dwóch warunków umowy do jednej umowy. Jeżeli się wtłacza jeszcze warunki z innej umowy, to się robi galimatias, bo się robi ciasno. Albo umowa i się usuwa w ogóle warunki. Rób ta, co chce ta. I znowu jest problem. Ponieważ jak jest umowa, to są warunki. Nowe przymierze to jest umowa. Przymierze, umowa. I ono ma swoje warunki. A ktoś mówi, nie ma warunków. Miłość. Ale co to znaczy? To nic nie znaczy miłość. Bo miłość można miłością sobie zinterpretowaną na grzech przykryć. I chwała Bogu, tak? Grzeszy, chwała Bogu. Paweł mówi, czy mamy grzeszyć? Nie. Rozumiecie? Jak gdyby i to się od razu nie pojawia. To jest czas poświęcony na rozważanie Słowa Bożego. I nam się też to nie od razu ułożyło. Nie wszyscy jak gdyby jesteście w temacie, tak? Bo nie wszyscy razem studiujemy od początku. Ale to można sobie przestudiować niezależnie.
Dlatego gdy ktoś tam, nie wiem, zaczyna słuchać naszych studiów biblijnych, tak? Ja zawsze zachęcam, zacznij tam, gdzie my zaczynaliśmy. List do Rzymian, list do Hebrajczyków. Tam trzeba zacząć. I szczególnie na przykład o tym prawie, no to w liście do Rzymian jest to tłumaczone dokładnie. Bo tam w wielu miejscach to się pojawia. I na początku wydaje się zakon. A to jaki zakon? No zakon mojżeszowy. Okazuje się prawo grzechu. Co to jest? Prawda? No i trzeba to wystudiować, zobaczyć.
Ewa zadaje pytanie. Darku, a ja mam pytanie odnośnie za mną, przede mną. Czy wersetów 12-13 nie można szerzej zrozumieć? Nie tylko jako za mną to poleganie na własnej sprawiedliwości, a szerzej to, co zrobiłam, to w wierze, bo zostałem do tego powołany, nie patrzę na to, jak zrobił, co zrobił, na jakieś zasługi. Ewa, pozostawmy to pytanie, jak będziemy ten fragment dokładnie rozważać. Dobrze? Ono zostało napisane, przypomnij, ja postaram się o tym pamiętać. I kiedy będziemy ten fragment dalej rozważać, to wrócimy do tego. Bo my, ja sam, wcześniej, teraz coraz rzadziej, bo staram się tego nie robić, używam pewnych stwierdzeń Pisma Świętego, żeby coś zobrazować, tak? Żeby powiedzieć o czymś. I tak sobie jakieś krótkie takie fragmenty z Pisma Świętego używam. Staram się robić to tak, żeby rzeczywiście ten fragment to oznaczał, ale nie zawsze tak było. I czasami nawet teraz mi się to zdarza, co nie jest dobre moim zdaniem. No, absolutnie nie należy sobie tak Słowem Bożym tak sobie robić. Często tego fragmentu używamy również, nie wszyscy, może niektórzy, zapominając co za mną, bardzo ogólnie to traktujemy. I teraz pytanie, czy można tak, czy rzeczywiście ten fragment nas do tego upoważnia, czy nie, ale dobre pytanie. Słuchajcie, no właśnie pojawiają się pytania, które są dlaczego ważne? Dlatego, że one pokazują, czy my dobrze rozważamy, czy źle. Jeżeli coś jest dobre, ja to zawsze powtarzam. Jeżeli coś jest dobrze wystudiowane, to ja się nie boję pytań. Dlaczego? Bo ja to rozumiem. Ale jeśli pada pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć w kontekście rozważanego tekstu, albo ono burzy moją koncepcję, to ja się nie mam denerwować na tego, który zadał pytanie, a mam się zastanowić, czy moja koncepcja jest właściwa, czy ona wynika z pisma, czy ja ją sobie sam wymyśliłem, bo ona mi pasuje. I to jest uczciwe, bo często jest tak, że w dyskusjach, kiedy ktoś podaje pytanie, które jest niewygodne, to spotyka się z agresją, z atakiem, zamiast ze spokojną odpowiedzią. Dlaczego? Bo ta osoba boi się. Ona próbuje się bronić i ona już nie będzie spokojna. Dlaczego? Bo nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, nie potrafi obronić tego, co mówi. I to jest prawda dla tego, co wystudiowaliśmy. Dlatego dobrze, że padają te pytania. Sprawdzimy sobie. Ewa mówi, lepiej zapytać, poznać prawdę, niż tak o sobie rozumieć, niż nie pytać. Oczywiście, że tak. Sprawdzimy to. Jest pytanie dobre, ważne, sobie odpowiemy na nie.
Dlatego dobrze też, jak tam widzicie, nawet w komputerze widać wielość przykładów różnych, tak? I widać, no jak w przekładach jest nieraz narzucona interpretacja. Niby nie ma jakiegoś komentarza czy przypisu, ale czasami nawet samo przetłumaczenie jest już interpretacją.
Zamiast prawo, prawo mojżeszowe.
Właśnie, bo zakon.
Jeżeli trafione, okej. Okay. Ale Darku, spokojnie. Zakon to prawo, to są synonimy. To nie ma w tym nic złego. Jeśli ktoś powiedział zakon, to jest synonim do prawa.
To jest okej. Okay. Jako jest... zakon może być...
Ale jeżeli już dołożenie mojżeszowe, a tam nie jest mowa o mojżeszowej, to już jest błędna interpretacja. Natomiast prawo i zakon to jest to samo. To są synonimy. Czy mówimy prawo, czy zakon, mówimy o tym samym. Tu nie ma problemu, tylko że nam często zakon kojarzy się z mojżeszowym.
Dlatego my przy chyba Rzymian, wszędzie, Darek mówi, wszędzie czytajcie tam, gdzie jest, bo my wtedy jeszcze na podstawie tłumaczenia Biblii Warszawskiej i nieraz był zakon. Wszędzie wstawcie prawo, żeby od razu nie, z góry nie zakładać, że to jest zakon mojżeszowy. Wszędzie wstawcie prawo, to będzie łatwiej wtedy zastanowić się, o jakim prawie jest mowa.
I nie wszędzie, na przykład w Rzymian, prawo oznacza prawo mojżeszowe. Są miejsca, że oznacza, ale za chwilę dosłownie już nie oznacza.
Tak.
I teraz jeśli ty wtłoczysz wszystko i zrobisz wszędzie, gdzie jest prawo, to jest mojżeszowe, to dochodzisz do absurdu, bo przychodzi, że Paweł mówi, odkrywam sobie prawo, że chcę, gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. I gdzie tu prawo mojżeszowe? Tu jest pewna zasada. Jakie prawo? No takie prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. To jest prawo. Tu nie ma mowy o Mojżeszu. I już jak gdyby ta wykładnia się rozwala. I to jest też ważne, że jeżeli tutaj mówimy o prawie, to z tekstu mamy zobaczyć, czy chodzi o prawo mojżeszowe. Tak samo było w Kolosan, pamiętacie? Nie chodziło o prawo mojżeszowe, ale coś na bazie tego prawa. Tak samo tu. Chodzi o prawo mojżeszowe, jak ktoś zapyta, według prawa człowiek beznagany? Już powiem, absolutnie nie. Chwilę wcześniej Paweł mówi, że to było faryzejskie prawo, bo według prawa faryzeusz byłem.
Dołóżmy, to jest moje dzieje apostolskie. I
mamy jasność, tak? Paweł zaczął być posłuszny naprawdę prawu mojżeszowemu w momencie, kiedy uwierzył w Chrystusa, bo to jest ostateczne posłuszeństwo prawu. Uwierzyć w tego, którego Bóg posłał i o którym mówi całe prawo. A nie wcześniej. Wcześniej Paweł nie był posłuszny prawu mojżeszowemu.
Ale co ciekawe, udowadniał Chrystusa, widzimy to w wielu miejscach, na podstawie prawa i proroków.
Ale co ciekawe, jeszcze przypomnę list do Rzymian, bo to się nie kłóci ze sobą, mówi, że żył bez prawa, ale kiedy jak gdyby poznał prawo i zobaczył, to grzech ożył. I tu już chodzi o prawo mojżeszowe. Dlaczego? Bo on, będąc mały, zrozumiał swoją grzeszność w świetle przykazań. I wtedy jest mowa już o prawie mojżeszowym. Co nie stoi w sprzeczności, że potem jako dorosły człowiek po swojemu je sobie zinterpretował. To nie stoi w sprzeczności, bo Paweł nie od razu był faryzeuszem i nie od razu wszystko rozumiał. Był
po
dziecko.
Swojemu. Nawet ciężko powiedzieć, że po swojemu. Raczej tak, jak się nauczył u stóp Gamaliela.
Tak, nie? Według pewnych zasad. Tak, oczywiście. O tym bardzo dobrze, że tak uzupełnisz. Natomiast słuchajcie, co jest ważne. Te fragmenty nie przeczą. Chyba, że ktoś znajdzie fragment ewidentnie, który mówi, że Paweł sam twierdza, że przed nawróceniem był posłuszny prawu mojżeszowemu. Jeśli taki fragment jest, to musimy zweryfikować naszą koncepcję i zobaczyć, o co chodzi. Mamy czas do następnego tygodnia. Każdy może znaleźć coś takiego. Słuchajcie, na dziś koniec. Fajnie, że tak jeszcze trochę tak zastanawiałem się, czy robić już kolejną tą obrzesce, czy nie. Natomiast fajnie, że padły pytania. Dziękuję Ci, Darku, za to pytanie. Dziękuję Ewie za pytanie. Dziękuję za Rafałowi. Dziękuję wszystkim, którzy jak gdyby biorą udział i włączają te swoje spostrzeżenia. To na tym polega. Słuchajcie, wnioski każdy sobie sam wyciągnie. Lekcje, zróbcie sobie to zestawienie i wyciągajcie lekcje. My zrobimy lekcje potem, kiedy będziemy mieli jak gdyby dwie tabelki. Tabelkę na dwie rubryczki. Poleganie na usprawiedliwieniu w Chrystusie, charakterystyka i skutek. I poleganie na własnej sprawiedliwości, charakterystyka i skutek. I wtedy oczywiście powtarzamy to, ale kiedy już będziemy to wynotowywać, to szybko nam pójdzie. Nie będziemy sobie musieli udowadniać, że to są synonimy. Nie będziemy musieli tego tłumaczyć. Pójdzie szybko. Dlatego skupimy się wtedy na skutku. Sięgniemy sobie do innych fragmentów. Jeszcze raz do Dziejów Apostolskich. Do Galacjan sobie sięgniemy. Do Kolosan. Do tych wszystkich miejsc po prostu szerzej jeszcze to sobie omówimy. A jak Bóg pozwoli za tydzień, chciałbym, żebyśmy omówili sobie kwestię obrzeski. I Biblia mówi tak. O obrzesce ciała. O obrzesce serca, nieobrzezanym uchu, mówi o tym. I spróbujcie popatrzeć, poszukać w Biblii, co jest mowa o obrzesce, co ona charakteryzowała, czym była ta obrzeska ciała. Jakie aspekty obrzeski ciała. Ciekawy jestem, ile jak gdyby sami wyciągniecie wniosków. To jest takie usiąść, można nawet z wyszukiwarki skorzystać. I zobaczyć wszystkie aspekty, potem sięgnąć do tego tekstu i zobaczyć, bo obrzeska ciała, no to oczywiście obrzezanie napletka, tak? Odcięcie pewnej części ciała, tak? O której, która z jakich względów Bóg uznał, że ma nie być?
Higieniczne.
Jeżeli jest to w Biblii, bingo, chciałbym werset. Chciałbym werset.
Obniżyła pokarm też podobnie.
Chciałbym werset. Właśnie widzicie, to jest ważne. Chciałbym wersety. Popatrzcie, ale ja bym chciał wersety, słuchajcie. Słowo Boże ma moc. I chciałbym właśnie, żebyście zobaczyli, czym była ta obrzeska. U Abrahama. Silencio, silencio, słuchajcie. Czym była? Dlaczego była? Czego była dowodem? Komu była nakazana? I co dawała? Bo znajdziecie fragmenty, w których nie Żydzi mieli się obrzezać. Po co? Po co?
Teraz zostawiamy wszystkie programy telewizyjne, które mówią o tym, co dawała, to, co było obrzezanie. Opieramy się wyłącznie na Biblii.
To ja nie z telewizji. I powiem...
Drugie, to jeszcze kolejna rzecz. Kolejna rzecz, słuchajcie.
Bo to, to o czym była, dlaczego, czego dowodzenie, chodzi o obrzeskę ciała.
Wszystko, tak, obrzeskę ciała. Obrzeskę ciała. Ale jest jeszcze brak obrzezania i z czym on był związany? Brak obrzezania ciała. Z czym on był związany? Co Biblia mówi o nieobrzezanym? Bo to jest ważne. Bo nam się wydaje, wiecie, to takie... Mówimy o obrzesce, to nam się od razu kojarzy zabieg chirurgiczny, tak? Ale myśmy mówili już o tym przy okazji Mojżesza, jak rozważaliśmy list do Rzymian. Jak mówiliśmy o obrzezaniu, że Mojżesz, obietnica przed czy po, pamiętacie? Ale myśmy nie obawiali wtedy samej obrzeski. A sam akt obrzeski, sama idea tego jest bardzo głęboka. Ona ma kilka aspektów. Tak samo obrzeska serca. Bo Biblia mówi również o obrzesce serca i chciałbym, żebyście zobaczyli, co Bóg nazywa nieobrzeską serca. Czy chodzi o odcięcie kawałka serca, no to człowiek umiera. Więc już nie jest mowa o fizycznym odcięciu jakiejś części ciała, ale Bóg wyraźnie mówi o obrzezanym ciele, a nieobrzezanym sercu. Albo obrzezanym ciele i obrzezanym sercu. I teraz co Biblia... O co chodzi z nieobrzezanym, obrzezanym sercem? Co to jest obrzeska serca? Co to jest obrzeska ucha? Bo Biblia mówi w jednym miejscu o nieobrzezanym uchu. I z czym ono się wiąże? No jak? Odciąć kawałek ucha? Nie. Biblia w tym miejscu nie mówi o odcięciu kawałka ucha. Ale mówi o bardzo złej postawie tych, którzy mieli obrzezane ciało. Dlaczego? Chcę, żebyście zobaczyli cały temat obrzeski. Że to nie jest tylko odcięcie kawałka ciała. I jak gdyby, jeśli to zrobicie, to kilka wniosków, które zobaczycie. To, co zobaczycie.
A jeszcze nie obrzezane wargi?
A jeżeli są?
Też jest Mojżeszowy.
Nieobrzezane wargi.
To nie to, co pomyślałeś przed chwilą.
Który to fragment podaj?
Z Mojżeszowy 6.30.
Druga Mojżeszowa.
6.30. Nieobrzezane wargi. O, świetnie. Która Mojżeszowa?
Druga
Mojżeszowa. 6.30. Ja nie znalazłem tego. No, jakoś umknęło mi.
Oko jest
z Jeremiasza.
6.10.
I chciałbym, żebyście zobaczyli, z czym to się wiąże. Bo jeszcze jedno pytanie. Jaki związek mają nieobrzeska serca, czy obrzeska serca, ucha, warg z obrzeską ciała? Co mają wspólnego? Jakie elementy są wspólne? No bo już nie fizyczny zabieg. Zgadza się? Ale mają coś wspólnego. I pytanie, czy jak gdyby, żebyście się zastanowili, co? Ja oczywiście nie piszę tego na Skype'ie, ale ja wrzucę jak gdyby nagranie i będzie można sobie potem odsłuchać to i zanotować. Czyli jaki związek, co jest wspólne w tych wszystkich obrzeskach i nieobrzeskach? Nie bójcie się wyciągać wniosków. I za tydzień sobie ten temat omówimy. I moim zdaniem, mam taką nadzieję, że kiedy przyjdziemy do fragmentu, jeżeli to wam się uda zrobić, to kiedy przyjdziemy do fragmentu, że Paweł mówi, my bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu, to już będziecie wiedzieli, o co chodzi. I będziecie wiedzieli, dlaczego Paweł mówi, strzeżcie się obrzezywaczy. Mam nadzieję, że będzie podobnie jak z Paschą. Bo wnioski same się nasuną. Bo pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Ja to tak mówię, ale wy to wiecie, tylko że ja to tak mówię. Pamiętajmy jedną rzecz. Jak siedzimy tutaj, to ja jak gdyby jestem taką osobą, która w jakiś sposób was kieruje, tak? I wy rozważacie, czy to jest zgodne z Bożą wolą, czy nie, czy zgodne ze Spismem, prawda? Rozważacie. Natomiast pamiętajcie jedno, że każdy jak sam siedzi nad Słowem Bożym, to nie jest tak, że jak nie ma nauczyciela, to nie. Duch Święty was prowadzi i jeżeli szczerze chcecie zobaczyć, to Bóg wam pokaże. Jeżeli nie będziecie od siebie dokładać, jeśli czegoś nie rozumiecie i powiecie, Panie Boże, nie rozumiem tego, przechodzę nad tym dalej, bo tego nie rozumiem, nie próbuję nic z tym robić, pójdziecie dalej, zobaczycie to, co Bóg zechce wam pokazać. Nie dokładajcie tylko nic od siebie. Czy to, co dzisiaj przestudiowaliśmy, jest dla was wartościowe?
Pewnie.
Odkrywcze.
Bo to jest tylko fragment, tak? To jeszcze nie wszystko, ale wnioski już warto sobie postawić, pewne przemyślenia, co zajmuje jakie miejsce w moim życiu. Tak. Na czym polegam? Czy rzeczywiście poznałem doniosłość Chrystusa i to widać w moim życiu? No, to na dziś koniec, słuchajcie. Jeszcze jedna sprawa, jeśli wam się pojawią pytania, po analizie dojdziecie do wniosku, że gdzieś jest pomyłka, to wracamy do tematu, jak ja to mówię, i jeszcze raz go powtarzamy. No, pomódlmy się.